11th, starting at 7:30 a.m. Conestoga Mall, Fairview Park Mall, and Cambridge Center. See regionofwaterloo.ca.
The Region of Waterloo.
Radio o późnej porze. Audycja radiowa nadawana w języku polskim od 30 lat ze stacji radiowej CKWR w Kitchener na częstotliwości FM 98,5 w każdą niedzielę o godzinie 18:30. W programie interesujące i edukacyjne komentarze i opinie o tematyce społeczno-politycznej i religijnej. Życzymy dobrego odbioru.
Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie ze studia radiowego FM 98,5 w Kitchener przy 1446 King Street East. Drodzy Państwo, witają Państwa
Dorota Jest, szczęść Boże,
Ireneusz Milczarczyk, Janka Mazura nie będziemy mieli w tym tygodniu, ale Janek Kobłecki na pewno będzie z Polski. Na razie telefony mamy wolne, także Janek może dzwonić na stary telefon. Drodzy Państwo, teraz pożegnaliśmy dzisiaj naszą uroczystą mszę świętą w naszej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa taką piękną pieśnią, a ja przedłużę wersją w wykonaniu Macieja Wróblewskiego. Przepiękno, posłuchajmy.
Nasza chluba to nasz los. Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan. My chcemy Boga, my poddani, pod naszym królem, pod nasz Pan. My chcemy Boga w rodzinnym kole, w troskach rodziców, dziadek, snach. My chcemy Boga w książce, w szkole, w godzinach wytchnień, w pracy dnia. Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan. Wszelki stan.
drodzy Państwo, Maciej Wróblewski z znakomitym chórem kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Chór kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu i Maciej Wróblewski. Całość płyty została nagrana pod dyrekcją księdza doktora Bogusława Grzebienia. Także Chrystus Vincis tutaj jest, to chyba powinna Dorotka pamiętać, skąd ta figura jest.
O tak, to jest...
I dlatego jest Chrystus Król Siewodziński. Maciej Wróblewski nagrał taką płytę. A z nami już jest na antenie nasz korespondent z Polski. Zapraszamy dzisiaj i witamy serdecznie, Janku.
Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia o Późnej Porze, wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy Rzecz Prosta. Witam oczywiście wszystkich prowadzących. Ja dzisiaj jestem taki trochę głuchy, ponieważ moje urządzenia trochę wysiadły i ja słyszę Państwa tylko przez telefon. Zazwyczaj słucham już od początku na słuchawkach audycji, a dzisiaj niestety nie miałem tej możliwości. I dobrze, że Jerek powiedział, kto śpiewał, bo niestety nie rozpoznawałem tego wykonawcy. A bardzo pięknie została wykonana ta pieśń. Proszę Państwa, no cóż, mamy przed sobą już prawdziwie świąteczny, długi, majowy weekend i wielu moich rodaków, jak mówiłem już tydzień temu, świętowanie rozpoczęli od ubiegłotygodniowego piątkowego popołudnia, no powiedzmy wieczoru, który niestety ten weekend już dzisiaj się właśnie kończy. Niestety, jak to zresztą wcześniej przewidywano, pogodowo nie był to zbyt udany tydzień. No może nie było tak bardzo mokro, ale za to całkiem zimno. Majowe temperatury rzędu 80 stopni Celsjusza. To nie jest to, czego oczekujemy od natury na początek maja. Zimno zresztą jeszcze nas na razie nie odpuszcza, bo na dzisiejszą noc i podobno kilka następnych południowa Polska to taki powrót zimy. Na Kasprowym Biurku pokazywano dzisiaj w telewizji, widziałem, jest przynajmniej było metr śniegu. Na Krupówkach tego śniegu może nie było tak bardzo dużo, ale też było go dosyć dużo. I w ogóle na całe południe przewidywane są na całe południe Polski oczywiście, przewidywane są przygruntowe przymrozki dochodzące do nawet minus 5 stopni. A ja jako wielbiciel wiśni, a już zupełnie szczególnie czereśni, obawiam się o skutki takich kaprysów aury dla tych moich ulubionych owoców. No ale wystarczy już narzekania na pogodę, która zresztą tak nawiasem mówiąc tak od nas nie zależy. No a czego to świadkami byliśmy w mijającym tygodniu? Kalendarz był tak łaskawy, że dwa świątecznie dni rozmieszczone w środku tygodnia, no powiedzmy prawie w środku tygodnia, pozwalały na ciekawe rozplanowanie wolnego czasu. Ale pomiędzy tymi dwoma wolnymi dniami jest jeszcze jeden, o którym tak naprawdę to dopiero ostatnio zaczyna się mówić, już nawet powiedziałbym, że całkiem głośno. Co to za dzień? Ano dzień święta flagi Rzeczpospolitej Polskiej, bo o tym dniu chcę teraz powiedzieć parę słów. To nasze polskie święto wprowadzone na mocy ustawy 20 lutego 2004 roku, obchodzone między świętami państwowymi 1 i 3 maja. A ważne również dlatego, że tego samego dnia jest obchodzony również Dzień Polonii i Polaków za granicą, a więc święto wszystkich państwa. A ja z roku na rok obserwuję stale zwiększającą się ilość domów i mieszkań, które, no nie wiem, co jest właściwe określenie, przystrajane jest naszą narodową biało-czerwoną. No, kiedyś ładnie parę lat temu, kiedy byłem w Kanadzie, widziałem, jak wiele kanadyjskich domów ma wystawiane tak na co dzień, nie od święta, narodowe barwy. No, w jakimś sensie również biało-czerwone. Tyle, że w Kanadzie flagi wiszą chyba ciągle, a my nasze, może nie 4 maja, ale niewiele później, zdejmujemy i chowamy. Dlaczego? Przecież chyba nie dlatego, że się ich wstydzimy. A jeżeli już, to raczej ze swoiście rozumianej oszczędności, chyba dlatego, żeby za szybko nie zniszczyły się. Tak czy inaczej jest to od nad wyraz sympatyczne święto, jak już wspomniałem, widocznie wizualnie obchodzone przez coraz większe rzesze moich rodaków. Na mojej co prawda krótkiej ulicy nie było chyba domu nieudekorowanego naszą flagą. I tu właściwie można byłoby zakończyć o dniu flagi, gdyby nie kolejny wybryk pewnego ugrupowania, które może być szczególnie obecnie w tej chwili uważane, że ono jest zauważane na poziomie planktonu politycznego, chociaż moim zdaniem to i tak jest zbyt szumne określenie. Nowoczesna, dawniej niejakiego Ryszarda P., czyli Ryszarda Petra, obecnie Katarzyny Lubnauer, tak chyba można powiedzieć, chociaż to, tak jak powiedziałem, kanapowe ugrupowania, wniosła do laski marszałkowskiej projekt ustawy wprowadzający ochronę prawną flagi Unii Europejskiej na równi z flagą Polski. Zgodnie z założeniem projektu flagę unijną należy umieszczać między innymi przy Sejmie, Senacie, siedzibie prezydenta Polski czy szefa rządu. Projekt wskazuje, że karze aresztu albo grzywny mają podlegać osoby, które naruszą przepisy o poszanowaniu i ochronie symboli Unii Europejskiej. W projekcie ustawy jest jeszcze parę innych określeń, ja powiedziałbym, że mocno kontrowersyjnych, o których nie warto wspominać, a ja, ponieważ osobiście nie jestem zwolennikiem Unii Europejskiej, przynajmniej w jej obecnym kształcie, nie jestem więc tym pomysłem zachwycony, żeby zupełnie szczególnie traktować flagi jakiejś obcej, mnie przynajmniej organizacji. Jak dla mnie jest to pomysł chyba tylko i wyłącznie humorystyczny, bo jak już wspomniałem, Nowoczesna, którą należy rozpatrywać jako kolejny po ugrupowaniu Palikota polityczny wybryk, chce pozostawić po sobie jakiś ślad, chyba jednak nie wart zapamiętania. A bieżący rok nie jest jakąś okrągłą rocznicą uchwalenia konstytucji. Od 3 maja 1791 roku, czyli od dnia do dnia dzisiaj, od daty powstania, utworzenia do dnia dzisiejszego, upłynęło bowiem 228 lat. Niemniej jednak każdą z dotychczasowych i kolejnych rocznic obchodzić będziemy w szczególny sposób, bo to przecież nasza konstytucja, druga na świecie i pierwsza w Europie. Ustawa regulująca organizację władz państwowych, prawa i jednostki obywateli. Według historyka profesora Henryka Samsonowicza Konstytucja 3 maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Jego zdaniem Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie. Właśnie 3 maja 1791 roku, 11 listopada 1918 roku i 4 czerwca 1989 roku. Chociaż ja może nie pominąłbym od tej ostatniej daty, tego 4 czerwca, ale na pewno ja, osobiście powtarzam ja, dodałbym datę 25 października 2015 roku, kiedy wybory do Sejmu Rzeczpospolitej wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zamykając cały niechlubny okres po czerwcu 1989 roku. Powiedziałem, że tegoroczny 3 maj nie jest jakąś szczególnie okrągłą rocznicą, ale niestety miał również bardzo brzydki wydźwięk. Od dłuższego czasu zapowiadany był właśnie na ten dzień przyjazd do Polski Donalda Tuska, który miał wygłosić jakieś strasznie ważne przemówienie. Wręcz przesłanie, można powiedzieć, do rodaków, tak to zapowiadano. Ale od nazwijmy to wykładu Tuska na Uniwersytecie Warszawskim bardziej chyba zapadło w pamięć swoiste wprowadzenie, bo tak to wyglądało, do tego wykładu taki występ autorstwa Leszka Jażdewskiego. To jest facet, który jest naczelnym pisma kwartalnika Liberte. Zaatakował on w tym swoim wystąpieniu brutalnie Kościół oraz polskich katolików. Jak stwierdził oklaskiwany przez publikę, bo niestety było to oklaskiwane na sali, tenże Jażdewski, Kościół katolicki jest obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy. A ten, kto szuka transcendentu, absolutu w Kościele, jest zawiedziony. Ten, kto szuka moralności w Kościele, nie znajdzie jej. ten, kto szuka strawy duchowej w kościele, wyjdzie głodny. Tak brzmiał ten pseudopublicysta, którego wystąpienie, tak jak powiedziałem, było wprowadzeniem do wykładu Tuska. I dodał jeszcze, że Kościół katolicki, polski Kościół katolicki zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody. Jest, proszę Państwa, zupełnie oczywiste, że ten niewyobrażalnie chamski atak na Kościół w Polsce spotkał się z wielką krytyką ze strony wszystkich uczciwych i porządnych Polaków. Jarosław Kaczyński powiedział, że ten, kto atakuje Kościół, atakuje Polskę i dąży do jej zniszczenia. Może nie powtarzam dokładnie tego, co powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości, ale uważam, że dobrze oddaję ducha tejże właśnie wypowiedzi. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a więc wicepremier Jarosław Gowin, napisał w liście do rektora Uniwersytetu Warszawskiego Marcina Pałysa, na którego terenie zresztą miało miejsce to bulwersujące wydarzenie, że brak reakcji ze strony władz uczelni na obrażanie którejkolwiek z grup współtworzących polską wspólnotę aksjologiczną będzie stanowić ciemną kartę w historii tegoż właśnie uniwersytetu. I ta reakcja wiceszefa rządu na brutalny atak na Kościół w wykonaniu tegoże Leszka Jazdewskiego, naczelnego pisma Liberte, który wygłosił swoiste prowadzenie przed tym piątkowym wykładem Donalda Tuska w auli Uniwersytetu Warszawskiego. I tenże Jazdewski w swoim krótkim wprowadzeniu mówił, że Kościół, tak jak już mówiłem, jest obciążony różnymi wymyślonymi mniej lub bardziej aferami pedofilskimi, jest opętany walką o pieniądze i o wpływy i że tenże Kościół stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu. Wyraził też pogląd, że dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą w stanie zdobyć władzę nad duszami Polaków. Jeszcze on mówił coś takiego, że rywalizacja na inwektywy i negatywne emocje z nimi, czyli z Kościołem, nie ma sensu, dlatego że po kilku godzinach zapasów, to jest obrzydliwe to, co on powiedział, proszę Państwa, ze świnią w błocie, orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. I trzeba w związku z tym zmienić zasady gry. Tak właśnie mówił tenże, no nie wiem jak go określić, Jeżdewski. Na Twitterze rektor Uniwersytetu Warszawskiego napisał, co prawda, że to wystąpienie przedstawiciela Liberte oceniała, on osobiście ocenia bardzo krytycznie i że ta retoryka jest niezgodna z misją Uniwersytetu, jak również rażąco odbiega od standardów dialogu, który chcę przestrzegać. To jednak ja osobiście uznaję, że wypowiedź pana rektora za absolutnie niewystarczającą. Nie było w moim odczuciu, nie była ona ta odpowiedź wystarczająco krytyczna do tego, co miało miejsce na terenie, gdzie pan rektor jest przecież de facto władzą najwyższą i właściwie absolutną. No, a samo zaś wystąpienie Tuska nie było niczym nowym, jak tylko stale powtarzającymi się komunałami, jak to w Polsce powinno być i o tym, jaką tą Polskę tu na miejscu i w Unii Europejskiej trzeba bardzo mocno walczyć. O tą Polskę i to mówił król Europy. Jak dla mnie to, co najlepsze w całym przedstawieniu, to był transparent trzymany przez przeciwników króla Europy, których było zresztą zupełnie sporo. A na nim było napisane, nie chcemy Niemca, nie chcemy Ruska, ani po prostu Donalda Tuska. Ale przecież, proszę Państwa, 3 maja to nie tylko Konstytucja Polski. Nie Tuski, jego nic nie warto, nazwijmy to przemyślenia. I oczywiście nie denerwujące wystąpienia wrogów Kościoła typu Leszka Jazdewskiego. 3 maja to przecież przede wszystkim święto Matki Bożej Królowej Polski. Trochę chyba zabiorę tematu Jankowi Mazurowi, ponieważ on jest naprawdę dobry, powiem nieładnie, tak może troszkę w te klocki. No ale dzisiaj ja troszkę tak właśnie o Matce Bożej Królowej Polski. Jak to było z tą Królową Polski i dlaczego właśnie Matka Boża została ogłoszona Królową Polski? To nie Polacy wpadli na pomysł, aby obwołać Najświętszą Marię Pannę Królową Polski. Królową Polski. Ta sama Maria osobiście poprosiła, żeby ją tak nazywać. Stało się to w Neapolu, we Włoszech, w 1608 roku. Takie przesłanie otrzymał w czasie objawienia Włoch Giulio Mancinelli, jezuita, który żył na przełomie XVI i XVII wieku. Oznaczał się on niezwykłą świętością życia, wielką czcią dla Najświętszego Sakramentu Matki Bożej, troską o dusze w czyściu cierpiące oraz nabożeństwem do świętych naszych rodaków Stanisława Koski i biskupa Stanisława. W swoich, proszę Państwa, modlitwach prosił niepokalaną, by mu objawiła, jaki jeszcze tytuł chciałaby mieć w litanii loretańskiej. Oto znana bardzo litania, chyba przez nas wszystkich doskonale znana i odmawiana. Prawdopodobnie miało to miejsce w klasztorze jezuitów Gesu Nuovo w Wigilię Wniebowzięcia 14 sierpnia 1608 roku. Kiedy to, jak uważa się, zatopiony w modlitwie, ojciec Giulio zobaczył Matkę Bożą, widział jej też klęczącego u stóp Marii współbrata z nowicjatu świętego Stanisława Koskę, a przebadała wtedy jego 40. rocznica śmierci. Na ten widok Mancinelli zawołał: Królowo w niebo wzięcia, módl się za nami. Na co Matka Boża odpowiedziała: dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do mnie płoną jego synowie. Po tych słowach Giulio zakrzyknął: Królowo Polski w niebo wzięta, módl się za Polskę. Wówczas Maryja miłośnie spojrzała na klęczącego przed nią Stanisława Koskę, potem na Mancinellego i powiedziała: jemu tę łaskę zawdzięczasz, mój Giulio. Radość niezwykła napełniła serce zakonnika po tym widzeniu i od tej chwili modlił się: Królowo Polski, módl się za nami, i wielokrotnie powtarzał: Matka Boża wielkie rzeczy dla Polaków zamierza. Ojciec Mancinelli o swoim widzeniu powiedział przełożonym zakonu oraz polskim jezuitom. Pytał też współbraci, gdzie jest to królestwo, którego Matka Boża zechciała być królową. Władze kościelne powołały komisję do zbadania objawienia. Po roku wydała ona, ta komisja, orzeczenie, że objawienie jest prawdziwe. Wówczas ojciec Giulio, mimo swoich 72 lat, rozpoczął pieszą, jak podaje się, pielgrzymkę do kraju, o którym mówiła Maryja. 8 maja 1610 roku przybył do Krakowa, witany przez króla III Zygmunta, przez Zygmunta III Wazę, biskupów i przedstawicieli wszystkich stanów. I hasyście przekroczył próg katedry wawelskiej, by tam odprawić mszę świętą. Wtedy objawienie powtórzyło się. Sprawując najświętszą ofiarę przy grobie świętego Stanisława, zakonnik miał kolejne objawienie. Maryja stanęła przed nim w wielkim majestacie i po raz kolejny powiedziała: ja jestem królową Polski. Jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi. Wstawiaj się więc do mnie za nim o pomyślność tej ziemi. Błagaj nieustannie. A ja ci będę zawsze, tak jak teraz, miłosierną. Poprosiła również, aby w Krakowie na znak, że jest królową, ustanowić widzialny symbol jej królowania. W 1628 roku mieszkańcy Krakowa spełnili tę prośbę, zdobiąc wieżę Bazyliki Mariackiej królewską koroną. Z Krakowa ojciec Giulio Mancinelli udał się jeszcze do Lwowa, aby potem powrócić do Neapolu, gdzie zmarł 14 sierpnia 1618 roku. A rok wcześniej ponownie objawiła mu się Matka Boża, zapowiadając, że zabierze go do siebie. Słowa Mancinellego wywołały w Polsce potężny odzew. W kościele w wielkopolskim Rokitnie zawisł obraz Matki Bożej z polskim orłem na piersi, a malarze masowo ten obraz kopiowali. Do dziś kilkanaście takich obrazów wisi w maryjnych sanktuariach w całej Polsce. Najsłynniejsza kopia tego właśnie obrazu wisi w Licheniu. Królową Polski zaczęli nazywać Maryję Paulini z Jasnej Góry już w 1642 roku. Paulin Dionizy Łobrzyński mówił, że Maryja jest królową Polski, patronką bitnego narodu, patronką naszą, królową jasnogórską, królową niebieską, panią naszą dziedziczną. W 1656 roku król Jan Kazimierz w lwowskiej katedrze uroczyście uznał Matkę Bożą za królową Polski. Stało się to w czasie potopu, już po zwycięskiej obronie Jasnej Góry, przed Szwedami oczywiście. Jednak to nie Jan Kazimierz wymyślił, że Polskę należy oddać Maryi. Ten pomysł dojrzewał już wcześniej przez prawie pół wieku. a przekazał go Polakom włoski ksiądz, prawie zupełnie dzisiaj zapomniany w Polsce. Powiedziałbym, że nawet nieznany. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Z Lublina dla Radio Późnej Porze, Jan Kobyłecki. A, przepraszam, jeszcze zapomniałem. Proszę Państwa, właśnie tak to trochę dobrze wypadło. W przyszłą niedzielę razem z rodziną wybieramy się na chyba no, taką średnio krótką wycieczkę do Włoch. Nigdy we Włoszech nie byłem. Chciałem zobaczyć Rzym, zobaczyć Bazylikę Świętego Piotra, pomodlić się nad grobem naszego wielkiego rodaka świętego Jana Pawła II. Także za tydzień i na pewno właściwie za dwa tygodnie nie będę mógł się z Państwem spotkać. Niemniej jednak bardzo serdecznie wszystkich bardzo pozdrawiam.
Janku, Janku, ale jeszcze potwierdź dane, że występujesz ostatnio w TVP.
Miałeś nic nie mówić na ten temat.
Ale powiem.
Dzisiaj wychodziłem, byliśmy z żoną i ze szwagierką w kościele ojców jezuitów, znaczy dawnym kościele ojców jezuitów, ponieważ to już nie jest kościół, który obsługują ojców jezuici w Lublinie na godzinę 11, ponieważ tam zazwyczaj jest troszeczkę tłoczno. Wyszedłem troszkę szybciej z kościoła, żeby zabrać samochód i podstawić tam, gdzie rodzina na mnie czeka. Przy samochodzie stał jakiś pan z mikrofonem i jeszcze jeden pan z kamerą. Rozmawiali z jakąś panią, chciałem ich przeprosić, bo chciałem odjechać. Ale oni poprosili mnie, żebym został chwilę. No i tak właściwie z nienacka zapytali mnie, co sądzę o wypowiedzi tegoż właśnie Leszka Jeżdżewskiego. Ja tych słów jego to nie widziałem tak dokładnie w telewizji, ale bardzo dokładnie przeczytałem o wszystkich na portalach internetowych. No i cóż, moja wypowiedź była jednoznaczna. Wyraziłem swoje najwyższe oburzenie, że coś takiego mogło w ogóle mieć miejsce w Polsce, jak śmiał ten człowiek wystąpić w ten sposób przed przecież katolickim narodem. Tylko, że proszę Państwa, z tym narodem naszym katolickim to jest no chyba niestety trochę różni, bo co prawda ja potem już mogłem to zobaczyć kilka razy w telewizji jeszcze. Tusk, co prawda, po wystąpieniu tegoż Jeżdżewskiego nie bił mu brawo, tak jak inni, ale kiedy przechodził, bo to było bezpośrednio przed jego wystąpieniem, przechodził koło tego Jeżdżewskiego, to poklepał go po ramieniu. No rozumiem, że była ta akceptacja. A stojący obok pan Kosiniak-Kamysz, szef PSL-u, Polskiego Stronnictwa Ludowego, które wręcz ma zapisane w swoim statucie uznawanie Kościoła katolickiego jako najwyższej wartości. No jest to ugrupowanie dokładnie religijne. Stał i bił brawo temuż człowiekowi, który no bluźnił, no dla mnie to on bluźnił po prostu i koniec. No więc właśnie, jak to jest z tym naszym społeczeństwem. Ja wyraziłem swoje oburzenie. Nie wiedziałem, gdzie to będzie emitowane, ale już paru znajomych dzwoniło do mnie z gratulacjami. Szkoda, że nie widziałem, jak wypadłem w tej telewizji. To taki króciutki suplement.
Dziękujemy Ci serdecznie za tą wypowiedź, tym bardziej, że w pełni przedstawiłeś, co się stało w piątek na Uniwersytecie Warszawskim. Także ja już tu nie będę Państwa edukował dokumentami, które mam na ten temat. Rzeczywiście jest to oburzające, ale mam za to Obudź się Warszawo, księdza biskupa Zawitkowskiego, piękną homilię z 27 kwietnia chyba. Dziękujemy Ci serdecznie, wszystkiego dobrego, przyjemnego pobytu we Włoszech. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Drodzy Państwo, Jan Kobyłecki, nasz stały korespondent. A teraz też piękna pieśń gwiazdy muzyki country w Polsce. Posłuchajmy.
Przed wiekami już wybrała. Matko, tyś naród polski, całym sercem ukochała. Wdzięczni za twoją dobroć przemierzamy wiele dróg, wierząc, że pełną prawdą, pełnym życiem jest sam Bóg. 600 lat, Maryjo, z nami jesteś. Z jasnej góry wiernie trzymasz straż. 600 lat, już bronisz nas od nieszczęść, by nie zginął polski naród nasz. Chcemy prosić Cię, Maryjo, dzisiaj, gdy wokoło czyha tyle burz, zostań z nami, Matko ukochana, nie lat 600, lecz na zawsze już. Matko, spójrz w nasze serca, w których wielka wdzięczność bije. Matko, spójrz w nasze serca, który Chrystus, Syn Twój, żyje. Przyjmij podziękowanie młodych serc radosną pieśń. Przyjmij, o Matko droga, od nas chwałę, hołd i cześć. 600 lat, Maryjo, z nami jesteś, z jasnej góry wiernie trzymasz straż. 600 lat już bronisz nas od nieszczęść, by nie zginął polski naród nasz. Chcemy prosić Cię, Maryjo, dzisiaj, gdy wokoło czyha tyle bóg. Zostań z nami, Matko ukochana, nie lat 600, lecz na zawsze już. Matko, Ty nas poprowadź, pomóż prawdy szukać dróg. Pomóż, by poprzez życie każdy z Bogiem kroczyć mógł. Pomóż nam dziś, Maryjo, do serc ludzkich znaleźć klucz. Prowadź nas i na co dzień żyć w miłości, Matko. Z jasnej góry wiernie trzymasz straż. 600 lat już bronisz nas od nieszczęść, by nie zginął polski naród nasz. Chcemy prosić Cię, Maryjo, dzisiaj, gdy wokoło czyha tyle burz, zostań z nami.
Gwiazda muzyki country w Polsce, Mariusz Kalaga, wydał taką specjalną płytę pieśni i utwory religijne. Na tej właśnie płycie jest 24 utwory. Ten utwór pochodzi właśnie z tej płyty Matko Ty, Naród Polski. Muzyka i słowa Alicja Głaszewska. Drodzy Państwo, teraz króciutko reklama radiowa i za chwilę przejdziemy do tematu z Dorotą, którąśmy tu ustalili przed audycją, możliwość dzisiaj pierwszy raz. Drodzy Państwo, na razie posłuchajmy dr Andrzej Caruk i jego reklama. Byliśmy trochę tydzień temu i jak mnie nie było, zapomnieli troszkę i musimy nadrobić. Lekarz chiropraktyk, już 35 lat, diagnozuje i leczy pacjentów z bólami głowy, kręgosłupa i kończyn. Posiada wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ortopedii. Jako maratończyk, tenisista i były piłkarz, dr Caruk posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w swojej specjalizacji. W 2015 roku wyróżnił się jako wolontariusz medyczny w sportowych igrzyskach w Toronto, Parapan American Games. Po więcej informacji i umówienie wizyty proszę dzwonić pod numer telefonu 519-579-0020 lub odwiedzić osobiście w biurze pana doktora przy 376 Victoria Street North Unit B w Kitchener. Dr Andrzej Caruk, telefon 519-579-0020. I teraz już prosimy Dorotkę.
Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałam i przygotowałam już dla Państwa i odeszłam od, na razie od naszego tematu, który mieliśmy, Felix Koneczny, jego myśli, jego cywilizację, ponieważ w tygodniu mieliśmy to wielkie święto, 3 maj, Królowej Polski. Już pan Kowalański powiedział nam już fantastycznie właśnie o świętym mnichu świętym Mancinelim, który pierwszy dostaje objawienie już tak o wiele wcześniej, że Matka Boża to niebo ją daje nam jako Królową Polski. Wiem, że to mnie zawsze zachwycało, że raz, że obecność Boża to daje obcemu człowiekowi, żeby nie powiedziano, że Polacy sobie wymyślili, prawda? Ale faktycznie Matka Boża tam wskazuje, że dlatego, że nasi przodkowie ją tak umiłowali. Więc to trzeba zastanawiające, jak musieli miłować, jak musieli czcić Matkę Bożą nasi przodkowie. Ja myślę, że nasze pokolenie, które wykowało się w komunizmie, my troszeczkę wiemy, bo mieliśmy przykład kardynała Stefana Wyszyńskiego i później Karola Wojtyły i on, który pokazuje nam też i wskazuje zawsze na Matkę Bożą. Ale mi się wydaje, że żeby zobaczyć tamte dzieje, bo one się ciągle powtarzają. Mówimy, że jeżeli historii się nie nauczymy, to historia się powtarza. I tak samo jak dzisiaj nasz pan Jan pokazał nam, co dzisiaj się w Polsce dzieje i z takim smutkiem, czy ten naród nas jest, czy katolicki jest, prawda? Kiedy Matka Boża jest ogłaszana Królową Polski przez Jana Kazimierza, ale jeszcze rok wcześniej, co się dzieje? Prawda? Zdrada wszystkich możnowładców, z królem włącznie, który szuka pomocy u obcych zamiast u swoich. Czyli też jest źle. I książka pana Czesława Ryszka, Przeor Kordecki, bo znowu mi się wydaje, że jest zapomniana postać Przeora Kordeckiego na tamten czas. To on był niezłomny w wierze. To on jeden broni Jasnej Góry i on utwierdza nawet swoich, którzy mu mówią, że on źle robi, że przecież to jest tak dramatyczna sytuacja. Trzeba zobaczyć, że cała Polska jest zdradziła. Wszyscy, którzy byli odpowiedzialni, wszyscy są załamani, a Szwedzi, i teraz trzeba zrozumieć, my mówimy o Szwedach, ale to była wojna religijna i później historycy to tak samo mówią, to idą protestanci. To są, oprócz Szwedzi mieli razem ze sobą niemieckie wojska i to są, czyli luteranie i kalwini, idą i co robią z Polską. I chciałabym Państwu dzisiaj właśnie pokazać ten dramatyzm najpierw, w jakiej sytuacji jest Polska, pokazać przynajmniej, jeżeli nam się to uda w takiej może paru częściach, postać właśnie Augustyna Kordeckiego, bo on jest fantastyczny, to on jeden. I z drugiej strony zadziwia, że Bóg ma w narodzie takiego jednego Kordeckiego. Przecież wcześniej to był przeor tylko tego klasztoru. Przecież na pewno nie był powszechnie znany ani niewielką osobistością. Tak, był dobrym zakonnikiem, był dobrym przeorem, ale w takiej sytuacji i tak zawierzyć Bogu, tak zawierzyć i pokażemy to na faktach, właśnie te chciałabym Państwu przytoczyć te fragmenty tej książki, to naprawdę trzeba mieć wiarę. To trzeba mieć wiarę, że Matka Boża w takiej sytuacji, ona na pewno nas obroni, jeżeli, ale to jest wiara, która mówi, że jeżeli wolę polec, niż dopuścić do zbezczeszczenia tego miejsca. A obietnice naszych wrogów zawsze były wspaniałe, że zachowamy dla was prawo do religii i wasze kościoły. A tak naprawdę, jak rzeczywistość wyglądała? Wszystkie obietnice można właśnie... Są pięknie wyglądające, wszystko dobrze słyszę, można posłuchać, ale musimy zawsze patrzeć na owoce. Jakie są owoce tego? I tak króciutko może najpierw parę słów z tej książeczki Złamana zdradą Rzeczpospolita i później protestanci barbarzyńscy, żebyśmy zobaczyli, jak oni szli i co naprawdę robili. Pierwszy akt zdrady rozegrał się pod ujściem nad Notecią, podpowiada mi pan. Tak. Tam polską armią licząca 20 tysięcy pospolitego ruszenia dowodzi wojewoda poznański Krzysztof Opaliński. Ten utalentowany poeta-satyryk, wyszydzający błędy ówczesnego szkolnictwa jako żołnierz i wódz, nie miał żadnego doświadczenia. Nie myślał też wcale o walce. Bardzo szybko nawiązał kontakt ze znajdującym się przy Wittenbergu zdrajcą Radziejowskim. W nocy z 24 na 25 lipca 1655 roku podpisał haniebną kapitulację, której oddawał pod protekcją króla szwedzkiego województwa poznańskie i kaliskie. Obiecywał mu wierność. W zamian miały być zachowane swobody szlacheckie, nietykalność religii katolickiej i majątków. Tejże nocy feldmarszałek Wittenberg zaprosił wszystkich panów i pozostałą szlachtę na bankiet pod gołym niebem. Na stołach były obrusy jedwabne, zastawa srebrna, potrawy wyszukane, pasztety genueńskie, cukry lodowate. Wśród wiwatów i strzałów armatnich słyszano, jak Radziejowski dziękował Bogu, że mu pozwolił dożyć dnia, który mógł się zemścić na swoim nieprzyjacielu Janie Kazimierzu. Jak zachował się polski król na wieść o kapitulacji pod ujściem? To bolesna historia, bo Jan Kazimierz zamiast szukać pomocy wśród swoich postanowił koronę polską ofiarować domowi austriackiemu. Wysłał do Wiednia biskupa Leszczyńskiego, który 19 września prosił cesarza, by wkroczył do Polski, przejął na własność województwo krakowskie. Rzekomo o to samo błagali cesarza duchowni krakowscy oraz senatorowie tej ziemi. Cesarz nie dał się skłócić tą propozycją. Tą ceną byłaby wojna ze Szwecją. Niestety, król Jan Kazimierz do końca liczył na cudzą pomoc. To już lepiej pod ujściem zachowali się żołnierze. Zdrada wywołała ogromne oburzenie wśród drobnej szlachty, mieszczaństwa i chłopów. Piechota łanowa nawet wypowiedziała służbę. Rozbiegła się do domu. Wśród magnatów zapracował jedynie wojewoda inowrocławski Jakub Rozrażewski, ale jego odosobniony głos nie miał znaczenia. Kolejnym zdrajcą okazał się przywódca protestantów polskich Janusz Radziwiłł, hetman wielki litewski i wojewoda wileński. Ten poddał 18 sierpnia Litwę pod protekcją szwedzką, podpisując akt kapitulacji w Kejdanach. Hetman dokonał tego w porozumieniu z Bogusławem Radziwiłłem oraz elektorem brandenburskim Fryderykiem Wilhelmem Hohenzollernem, który był lennikiem Rzeczpospolitej w Prusach Wschodnich i według układów obowiązany był pospieszyć z pomocą swemu suwerenowi, czyli królowi Janowi Kazimierzowi. Radziwiłłowie wespół z elektorem ułożyli się już wcześniej z królem szwedzkim. To oni namawiali go do wojny z Polską, aby móc po jego zwycięstwie dokonać rozbioru Rzeczpospolitej. Planowali zagarnąć całą Litwę, utworzyć z niej własne udzielne księstwo. Wspomnieliśmy, że Karol Gustaw, wyruszywszy z Pomorza 10 sierpnia, w ciągu 2 tygodni dogonił armię Wittenberga kod kołem. To był prawdziwy blitzkrieg. Szwedzki król prowadził 15-tysięczną armię wyborowych żołnierzy, 60 dział wielkich oraz 118 armat polowych. Powstało wrażenie, że zjednoczonej armii szwedzkiej, liczącej w sumie tylko 36 tysięcy ludzi, nie było kim i czym się przeciwstawić. Gdyby Jan Kazimierz Król Polski wcześniej zabezpieczył pieniądze dla wojska, można by szybko wystawić nawet 100 tysięcy żołnierzy. Ale jak piszą historycy, król był podejrzliwy i złośliwy, niedbały w sprawach publicznych, nie był ani wielkim wodzem, ani tęgim politykiem. Wyprawiał posłów instrukcjami do zawarcia pokoju ze Szwecją w czasie, kiedy zewsząd nadchodziły groźne wieści o zbliżającej się wojnie. Lekceważył sprawy wojska, sprzedawał godności urzędy, zwracając więcej uwagi na pieniądze niż na zdolności, warunki i wartości urzędników. Zrażał do siebie senatorów, szlachtę, okazującym lekceważenie i pogardę. Może te cechy królewskich rządów doprowadziły do zdrady? Pod dowództwem takiego króla nie chciał nikt walczyć. Dlatego daremnie w ostatniej chwili próbował on zwoływać pospolite ruszenie sieradzkie, łęczyckie, kujawskie. Jedne oddziały poddawały się zaraz, inne cofały się z pola walki po pierwszym skrzyżowaniu szabel. Niektórzy poddawali się błędnie, mniemając, że obcy zaprowadzą porządek w Rzeczpospolitej. Jak się wydaje, z tego powodu 8 września poddała się Warszawa. Stolica była źle zarządzana. Magnackie pałace świeciły przepychem, a biedota miejska umierała z głodu. Kto miał jej bronić? Nie dziwnego, że Karol Gustaw, ujrzawszy w jej zbrojowni 100 beczek prochu i 124 armaty, wzruszył ramionami, kiwał głową z niedowierzaniem, jakby za karę kazał miastu złożyć okup w wysokości 50 000 talarów i dostarczyć wojsku żywności. Pałace królewskie i magnackie polecił zrabować. Na jego rozkaz wyrywano okna, progi, podłogi, kopano w piwnicach, szukając ukrytych skarbów, pakowano meble, obrazy, rzeźby w skrzynie i spławiano Wisłą do Gdańska i dalej morzem do Szwecji. Wywieziono nawet 32 marmurowe kolumny z ogrodu królewskiego. Więc o tych wydarzeniach dochodziły na Jasną Górę. Wiedział o tym wszystkim przeor Kordecki. Idą protestanci i idą, i co wyprawiają w Polsce? Jak zachowane są te wszystkie prawa, które oni zapisali? Król Karol Gustaw w swojej pysze miał powiedzieć, że zdobył Polskę, nim ją zobaczył. Tak, pycha w dużym stopniu doprowadził również do jego zguby. Z początku bowiem łaskawy, pełen słodkich obietnic, odurzony nagłym triumfem, zalecał lekceważyć nowych poddanych, już bez osłonek ujawniał swoją bezwzględną naturę. Czując się wszechwładnym panem w Polsce, widząc butną szlachtę cisnącą się do jego kolan, przestał się krępować. Do kosza poszły wszelkie obietnice, podpisane królewskie poręczenia. Karol Gustaw gwałcił ją i łamał. Ogniem i mieczem plądrował polskie ziemie, wieszał, strzelał tak do duchowieństwa, jak i do szlachty. Kołem łamał, na ogniu smażył, rozlicznymi mękami torturował bez żadnej formy sądu. Gnębił także mieszczaństwo i lud. Miasta i grody, które zdradą, obietnicami i kłamaną protekcją zagarnął, oraz majątki, którym całość listami bezpieczeństwa zapewniał, zdzierał w jarołomnie lub wydał na łup żołnierstwu. Doszło nawet do tego, że 8 marca 1656 roku wydał uniwersał, w którym wzywał włościan i mieszczan do mordowania panów i szlachty, obiecując nagrodę za każdą głowę opornego szlachcica. Duchowieństwo katolickie w większości odrzuciło protekcję szwedzką, ale z konieczności musiało znosić prześladowania. Kiedy w Poznaniu heretycy chcieli odprawić w katedrze swe nabożeństwo, sprzeciwił się temu biskup Jan Branecki, sufragan poznański. Został natychmiast z rozkazu Wittenberga rozstrzelany w kościele. Potrzebując pieniędzy, Karol Gustaw łupił kościoły i klasztory. Dobra biskupów, które diecezje swoje opuścili, przeznaczył dla swych generałów. Duchowieństwo musiało składać okup, a zakonników obłożył takimi ciężarami, że zmuszeni byli z majątku swoich ustąpić. Dla przykładu, okup biskupa chełmińskiego wynosił 4000 talarów miesięcznie. Jezuici w Toruniu musieli płacić 300 talarów co miesiąc. Jezuici w Kaliszu 12000 talarów od razu, a krakowscy 30000. A ponieważ nie byli w stanie takiej sumy uiścić, dobra ich skonfiskowano. Jezuici poznańscy postanowili kraj opuścić. Z innymi zakonami postępowano podobnie. Kiedy 27 września 1655 roku Szwedzi weszli do niebroniącego się Kazimierza pod Krakowem, świadek wydarzeń Stefan Ronotowicz zapisał: wpadli w kościół Bożego Ciała kanoników regularnych, ludzi w kościele odzierali, nikogo przecie nie zabijając ani raniąc. W ten czas cyborium dwie puszki srebrne z najświętszym sakramentem wzięli i sakrament na cmentarz wyrzucili. Przez 3 dni ludzie z kościoła wychodzić nie śmieli, tam z dziećmi sypiali i jeść sobie gotowali. Po zajęciu Krakowa wjechał król szwedzki prosto na zamek, obejrzeć pokoje królewskie, a potem udał się do katedry, oglądał groby polskich królów, a wychodząc kazał zabrać srebra nawet z trumny świętego Stanisława. Protesty proboszcza księdza Szymona Starowolskiego skończyły się tym, że kazano mu wykupić katedrę krakowską za 100 000 talarów. Kanonik starowolski nie miał ich skąd wziąć, trzeba było zebrać okup w srebrach kościelnych. Wzięli więc Szwedzi nawet sobole i obicia, nie mówiąc o krzyżach, kielichach, monstrancjach. W Krakowie wartość zdobyczy Szwedów wynosiła 5 milionów złotych. Miastu kazał Karol Gustaw dostarczyć sukna, bielizny dla żołnierzy oraz zapłacić kontrybucję w wysokości 600 000 złotych. Ale duchowni luterańscy i kalwini witali Karola Gustawa jako zdobywcę i opiekuna. Niestety, na przykład w Skokach przyjmował go uroczyście w otoczeniu ministrów luterańskich właściciel tego miasteczka Mikołaj Rej z Nagłowic, potomek słynnego poety. Zdrajca i rozbójnik, który najeżdżał szlachtę, rabował domy, kościoły, księży mordował, pił zdrowie Szweda kielichami kościelnymi, żył własnego króla, Matkę Bożą znieważał bluźnierstwami. Przebiwszy na swoim dworze herb szwedzki, pouczał Karola Gustawa, jak ma gubić szlachtę, niszczyć jej swobodę i zajrzeć do skarbców, majątków i dochodów kościelnych. To w oparciu o jego wskazówki szwedzki król, przybywszy do Gniezna, zrabował skarbiec katedralny. Obrabowali Szwedzi również pauliński kościół na Skałce. Doszło o tym wiadomości na Jasną Górę. W klasztorze na Skałce pozostało tylko dwóch ojców, Anioł Górka i Antoni Kaszkowski. Szwedzi w patrze do świątyni zrabowali cenne przedmioty kultu, zdarli nawet sukienki z obrazu Anioła Stróża. Po otrzymaniu tych wiadomości przeor Kordecki nie miał wątpliwości co do szwedzkich intencji wobec Jasnej Góry. Przeczuwając to wszystko, co miało nadejść, częściej przebywał w kaplicy Matki Bożej. Przychodził tu już o świcie, kiedy w środku panował jeszcze mrok. Połyskiwały czerwonym blaskiem wieczne lampy, a płomiki świec jarzących się przed ołtarzem nie rozpraszały ciemności. Widok twarzy Boga Rodzicy koił jego niespokojne myśli. Co czuł? Czy obawiał się, że i tu mogliby stanąć bezbożni Szwedzi, zbezcześcić święte miejsce, zniszczyć jej cudowny wizerunek? Przerod nie wierzył w żadne obietnice Karola Gustafa, który w oficjalnych oświadczeniach, listach zapewniał Polaków o poszanowaniu swobód narodowych, obywatelskich, nienaruszalności mienia prywatnego i kościelnego. Jakże inaczej wyglądało to w praktyce? Nawet szwedzki historyk Hygelbrand bez osłonek pisał o rabunkach dokonywanych w kościołach i klasztorach, o łupieniu przez żołnierstwo szwedzkie wszystkiego, od paramentów kościelnych po dzwony. Okrutny, rabunkowy charakter wojny obrócił Rzeczpospolitą w zgliszcza i ruinę. Kraj przedstawiał żałosny widok. W ówczesnych kronikach można przeczytać skargi ludu wiejskiego o okrucieństwie i bezbożności Szwedów. W pieśniach ludowych śpiewano później, jak to żołdacy matką piersi odrzynali, na ziemię psom rzucali, w bokach dziury wyrzynali i jęczmienia ości tkali. I te dziadki małe brali i w kotłach je gotowali, jak ci je zgotowali, ojcu matce jeść kazali. W jednej z ówczesnych kronik zapisano, że Szwedzi kościoły postronne łupili, księży bili, despektowali tak, jako je matka urodziła puszczali, nosy, uszy, strach wspominać urzynali, czaszki z głowy zdejmowali, a gorzałkę leli. A było to rzekomo, bez wiadomości komendanta, do którego gdy w tak nieznośnych uciskach skargę swą przynosili, to kazał poznawać, kto to uczynił i tak do końca nieznośnym uciechom owym nie było. A w nocy kazał, żeby naszym krzywdy czyniono, co kto może i sam zbuntował się na duchowieństwo, stał się tyranem nad nimi. W zamku sobie narzędzia do męczeństwa kazawszy nagotować, w nocy ich tam na męki brano, tak księży świeckich, jak i jezuity, kilku ich kijami i zabito, a to skarby kościelne, które choć pobrali, jeszcze więcej chcieli. Zastanawiające, że wobec takiego potopu łupiestwa i krwi, fałszu i zdrady, bezczeszczenia narodowych i religijnych świętości, nie było nikogo, kto mógłby doprowadzić do opamiętania się Polaków. Trudno wytłumaczyć ten powszechny upadek woli walki, duchową apatię, zwątpienie we własne siły czy ufność, że Szwedzi nie są tacy źli, prędzej czy później zaprowadzą w Polsce ład i dostatek. Takie nastawienie dało się zrobić na każdym kroku, ale były momenty przejrzenia.
Drodzy Państwo, za chwilę dalszy ciąg przeciekawych opowieści historycznych. Obiecaliśmy Państwu w naszych audycjach edukację. Oto ona, znakomita książka i program przygotowany przez Dorotę Josz. Chwila reklam i wrócimy do naszych tematów ponownie.
Waterloo region? Consider the Marion Residence Retirement Home in beautiful Preston, Cambridge. Come explore the peace and beauty of quality retirement living in a loving Catholic environment serving residents of all faiths. The Marion Residence, a peaceful, serene setting with the utmost and professional care that you can be confident in. 640 Hillview Road, Preston, at the top of Shaun's Hill. For more information, visit marionresidence.com.
98.5 CKWR.
Drodzy Państwo, ja pozwolę sobie przedstawić Państwu z dzisiejszych czasów coś bardzo interesującego. Piękna homilia wierszem pisana ksiądz biskup Zawistowski. Nie pierwszy raz tak znakomite słowa płyną z ust tego duszpasterza. On miał niemoc, jak twierdził. Był w bardzo ciężkim stanie zdrowia i powrócił. I to będzie w tym jego recytowanej, w tej jego recytowanej homilii. Postaram się, bo nie ma oryginału, jest tylko tekst. Nigdzie nie znalazłem w internecie. Obudź się, Warszawo. Jest tyle sił w narodzie, jest taka siła ludzi, niechże w niej duch wstąpi i śpiące niech budzi. Stanisław Wyspiański. Ja mnie prorok, biskupem jestem od pracowitych Borynów, obywatelem Warszawy jestem i to honorowym. Uśpiony byłem, wybudziliście mnie swoimi pacierzami. Bóg mi język rozwiązał, nogi od niemocy uwolnił, więc stoję i krzyczę. Warszawo, obudź się. Warszawo, ty moja Warszawo. Nie poznaję cię, Warszawo, nieujarzmiona, wierna i krwawa. O miasto moje, moje święte Jeruzalem, świńskie ryje rzucają na twe święte kamienie. Owoce święte płaczą, bo rzucone są na zgnojenie. Jam chłop z chłopa, dumny chłopów wiarą, mądrością i siłą, bracia moi. Czyście chłopski rozum stracili? Diamentem byliście narodu, skarbem świętego kościoła. Dlaczego przystaliście do bezbożnych? Ten, co lekarzem był nijakim, do chłopów przystał, a tu parobkiem jest kiepskim, bo serce ojca zapłakało. Gdybyś ty orał inaczej. Nauczyciele kochani, moja pani Pietrzakowa, moja profesor Trawińska, byliście dla mnie i panią i matką, bo byłem sierotą. Pani z tajnych kompletów w Rwawie coś uczyła za darmo, ale za cenę swojego życia. Tyś wiedziała, że nauczyciel to nie zawód, to powołanie. Powiedz to synowi. Szkołę i dzieci każe zostawić za 1000 złotych na rękę. Jaki wstyd. Szkoło moja rodzona, nie płacz. O moje siłaczki, o moi nauczyciele królików, o moje święte męczennice, coście wychowały pokolenia świętych, uczonych i mężnych Polaków. Wołajcie ze mną do od głupoty i bezbożnej szkoły. Zachowaj nas, Panie. Warszawo, przecież miałaś kolegium nobilum, a tak schamiałaś? Były w historii różne strajki szkolne o język, o historię, o krzyż. Teraz w historii pokażą organizatora i najgłupszy strajk szkolny o 1000 złotych na rękę. O biedna szkoła moja. Chryste królujący krzyżem nad Warszawą w Zygmuntowej kolumny, królu z mieczem, co broni Warszawy i dobro od zła oddziela, komuś ty dał władzę nad Warszawą. Rozszaskaj glinianych idoli LGBT, co po ludzku grzeszyć nie potrafią. Nie wstydzisz się, Warszawko? Nie? To ty już wstydu nie masz? Jezus z warszawskiej katedry, ręką warszawskiego kapłana na śmierć namaszczony i zmartwychwstały, powiedz nam zatrwożonym, nie lękajcie się, jam jest. Jezu nazareński i warszawski, słyszysz jak krzyczą? Winien jest śmierci, ukrzyżuj go. Krew jego na nas i na syny nasze. I wykrzyczeliście to sobie i nic się nie nauczyliście, przewrotni. Jezu warszawski cudowny, z warszawskiej katedry, poślij setnika, niech perfidnym powie, on naprawdę był Synem Bożym. Poślij pan Kracego i niech powie z Areopagu w Brukseli i Warszawce, Galilejczyku, zwyciężyłeś. Sam powiedz Jezu zburzonemu światu, milcz, zamilknij, niech stanie się cisza. O, niech się tak stanie i to szybko. Matko Boska łaskawa, patronko stolicy, módl się o cud teraz. Okaż, że jesteś patronką, Matko Boska Pasowska, broniąca Warszawy nocami, obudź śpiące chochoły, loretańska na Pradze, wzywana litaniami, niech Warszawa będzie stolicą mądrości. O, Jazłowiecka, co łanów znałaś po imieniu, niech Warszawa będzie piękna i czysta, jak pierwsze kochanie. Matko Szkapleżna, na Lesznie, osłoń nas płaszczem przed złoczyńcami. Matko Boska Sobieskiego, patronko dobrej śmierci, od jasyrów nas uchowaj. Tęskniąca w Płowiśnie, wolność już przyszła, więc wolnymi uczyń nas. Pociesz pełna na Piwnej, pociesz nas strwożonych. Zwycięska na Kamionku, coś nas obroniła przed bezbożną zarazą, obroń i teraz. Pietto Warszawy, Spowązek i Palmir, obudź wszystkich męczenników na świadectwo bezbożnym, a Bóg z wyschniętych kości mocen jest zbudzić sobie naród doskonały. Święte sakramentki pod gruzami kościoła, jak święte hostie, za Warszawę ofiarowane zaśpiewajcie. Przed tak wielkim sakramentem niech uklęknie Warszawa ku nawróceniu. Matko Wicenta Jaroszewska, coś powiedziała prostytutkom, nie wstanę z kolan, póki nie stanie się tu spokój. Powiedz to lesbijkom i gejom na kolana i do spowiedzi. Księże Twardowski, kochany Janie od Biedronki, przyjdź na Powązki do Krzysia i Basia Baczyńskich. Niech powiedzą warszawskim dzieciakom, Matko Boża, nagnij pochmurną dłoń naszą, gdy zaczniemy walczyć miłością. Księże Janie, od mądrych dzieci, powiedz chłopcu na podwalu, synku, buty masz za duże, hełm za wielki, karabin za ciężki. Niech nauczy nas chłopczyna śpiewać, ale serce to ty masz w sam raz. Warszawskie dzieci, idziemy w bój. Pierzchną wtedy bezbożni, niech już nie depczą przeszłości ołtarzy i niech obudzi się Warszawa i niech sobie przypomni. Piasku pamiętasz, Lesie pamiętasz, Wisło pamiętasz, Warszawo pamiętasz. Halo, halo, tu serce Polski, tu mówi Warszawa. Pogrzebowych śpiewów zaprzestańcie, nam ducha starczy. Tu zęby mamy wilcze i czapki na bakier, tu z nagą piersią idziemy na salwy armatnie, tu nawet dzieci walczą. Halo, halo, tu mówi prezydent Warszawy, nadchodzi 0,3, nadchodzi. Takiego Warszawa miała prezydenta. Wstydźcie się, warszawiacy, jak się spodliłaś, Warszawku, a wy mówicie nic to. Warszawa nierządem stoi. Pogruchoce was Pan Bóg, jak ten garniec gliniany. Królu Sobieski, larum grają. Przypomnij mądrej Unii Europejskiej, że myśmy tam byli zwycięzcami. Uważajcie, panowie, historia lubi się powtarzać, obyście nie popadli w nowy jasyr. Rok 1920. Warszawiacy, pamiętacie cud nad Wisłą? Eminencjo, mówił marszałek Piłsudski, ja sam nie wiem, jak myśmy tę bitwę wygrali. Ale rozbitek spod Zambrowa wiedział, bo ich osłaniała Bożyju Matiel. Warszawo, pamiętaj, Matko Boża cię, Matka Boża cię osłaniała i osłania. Obudź się i zobacz. A ksiądz Chorupka do oddziałów ochotniczych młodzieży wołał, za Boga i ojczyznę. Po bitwie martwe ciało księdza leżało pośród niezebranych snopów. Ksiądz był w komży z fioletową stułą, z krzyżem do rozgrzeszania. Miał z tyłu roztrzaskaną głowę, za Boga i ojczyznę. mocarnia bezbożni w Unii Europejskiej słyszycie od 100 lat. Chodzilibyście w bolszewickich kufajkach, gdyby nie wiara i męstwo naszych ojców. Nie chcecie tego pamiętać, bezbożni i mocarni? Myśmy was osłonili. Pamiętajcie. Pod kolumną Zygmunta modlił się wtedy kardynał Aleksander Kakowski i nuncjusz apostolski Achilles Ratti. Wybuchy bomb spod Razimina zagłuszały śpiew warszawiaków. Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie. Księża udzielali warszawiakom rozgrzeszenia, bo jutro będzie rzeź Warszawy. Nie będzie, Matka Boska nas obroniła. Warszawo, ty moja Warszawo, nieujarzmiona, wierna i krwawa, pamiętaj, Matka Boska łaskawa, z gniewu Bożego połamanymi strzałami ona nas obroniła. Warszawa po tak zwanym wyzwoleniu witałaś pierwszego prymasa, wielkiego syna śląskiej ziemi, który pracowity Śląsk spowinowacił z historyczną Warszawą. Interrex in aeternum vive. Niestety musiał umrzeć. Panowie, co powiecie światu, na co ja umarłem? Musiał umrzeć. Tajemnice wszyscy znają. Pogrobowcy tamtych, co znali tajemnicę śmierci prymasa, chcą teraz rządzić światem. Bolszewicka buta. Nil desperandum, obyście nie zwątpili. Zwycięstwo przyjdzie, a będzie to ostatnie zwycięstwo i będzie to zwycięstwo Maryi. Warszawo, pamiętaj i krzycz. Ja w niebie będę się modlił za was, obiecał prymas. Zwycięstwo już przyszło, a wy byliście tego świadkami. Warszawo, obudź się i wołaj jak wtedy. Habemus papam. Mamy papieża, kardynała świętego Kościoła Rzymskiego, Karola Wojtyłę z Krakowa. Płakaliśmy z radości. Warszawo, pamiętaj. Plac Zwycięstwa, krzyż pod krzyżem matka i umiłowany uczeń. Jan Paweł II. Warszawo, byłaś wtedy aż do nieba wniesiona. Byliśmy wtedy naprawdę wolni. Warszawo, pamiętaj. Że też serce nie pękło. Słuchaj, Warszawko, słuchaj, to do ciebie. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, i wstąpił, i stało się. Warszawo, obudź się i powiedz, czy ty pamiętasz? A myśmy wtedy płakali, śpiewali, krzyczeli, my chcemy Boga. Przemienił Jezus smutny ten czas. Polacy podali sobie ręce i ślubowali Bogu i sobie. Gdy będziemy wolni, będziemy solidarni, będziemy się szanować, będziemy sobie pomagać, będziemy szczęśliwi, jak dzieci jednej matki. Święciłem radośnie wasze sztandary, piękne jak ballada chopinowska, bo je tkała sama Matka Boska. Runął mur berliński, zwaliły się żelazne kurtyny, zdawało się, że przyszło zwycięstwo. Nie. Oj, Warszawo, ile razy chciałem zgromadzić syny twoje, jak kokosz gromadzi pisklęta pod skrzydła swoje, a nie chciałaś. Więc zostanie teraz dom wasz pusty. Nie zostanie z ciebie kamienia na kamieniu, Warszawo. To ty wiedziałaś i widziałaś i pamiętasz. Zastąpiły czarne anioły, partie poszarpały święte sztandary, śmiertelnie ranny papież, umiera prymas tysiąclecia, stan wojenny, koniec wolności. Zdawało się, że wszystko diabli wzięli. Nie wszystko. Warszawo, masz swojego patrona, błogosławionego Władysława Zgilniowa. Patronie święty, widzisz, nie trzęsiesz skarpą i kościołem Bernardynów? Obudź Warszawę, przecież jesteś tu patronem. Rób coś. Hannibal ante portas. Warszawa nie jest ani pisowa, ani platformowa. Warszawa jest chrystusowa. Warszawa alejami jerozolimskimi do placu Trzech Krzyży prowadzi, a stąd już widać nowy świat. Bóg dał w Warszawie proroka, który w akademickim kościele wołał non possumus. Dalej nie możemy. Między ołtarzem a kapłanem nie będzie siadał żaden car, ani gej, ani lesbijka. Księże prymasie, za to siedzi w więzieniu. Wiem. Gdy będą wam mówić, że prymas nie kocha Polski, nie wierzcie. Kocham więcej niż własne serce. Warszawo, takiego miałaś prymasa, To się zdarzy raz na 1000 lat. Prymasa tysiąclecia, on nas przeprowadził przez Morze Czerwone. On nas przed bezbożnymi uchował. Dziś tak nam brak wodza, kapłana i proroka. Kochał cię prymas Warszawo jak miasto nieujarzmione, miasto wierne i krwawe. Byłaś prymasa umiłowaną służebnicą, a dzisiaj jesteś zapłakaną niewolnicą. Jak mi cię żal, Warszawo. Ty moja dumna pani, dziś zachowujesz się jak głupia panna, której brakło oleju. Wiosenne LGBT? Wtedy nawet grzeszyć normalnie nie potraficie? Pachniecie tylko bezwstydem. Warszawo, ty zabijasz proroków, którzy do ciebie są posłani. Krew księdza Popiełuszki woła o sprawiedliwość. Mordercy chodzą wolni, a ich pokrewni i pilnowaci podają sobie ręce i mówią, że zniszczą. Co? Wszystko. Czy wiesz, że totalna opozycja to diabelskie zawołanie non serviam? Nikomu i nigdy? Wszystkiemu nie. Diabeł tylko to umie. Dlaczego nie macie wstydu, obrońcy demokracji? Mówiłaś pani, że przekopałaś ziemię smoleńską i przesiałaś gęstym sitem. Kłamałaś i to bardzo głupio. Nie wstydzisz się teraz? Widzę, że nie. W telewizji stajesz, nawet wstydzić się nie umiesz. Myślałem, że zmądrzałaś i zmądrzałeś paniczu z fajką. Czystym powietrzem w puszczy oddychałeś i na próżno. Spłoszyłeś tylko szlachetne ptactwo, a zostałeś pusty jak z puszczy. Był pan u nas pierwszym sekretarzem. Ładny dom po partii zostawił pan szkole muzycznej. Dziękujemy. Nic się panu od nas nie nauczył, a szkoda. Odpocznij, człowieku. Zrobił mi pan bardzo smutną niespodziankę. Postrzegłem pana jako człowieka szlachetnego, mądrego i takiego, co czyta. Z kim się pan zadał? Szkoda pańskiego białego garnituru? O paniach nic nie powiem. Kiedyś o kobietach mówiło się niewiasta. Niewiele wie, ale wiedziała dużo. Dziś, słuchając was, nieczcigodne panie, powiedziałbym konopnicką, pójdź, dziecię, ja cię uczyć każę. Nawet kłamać nie potrafisz, słodka idiotko. Temu panu, co niby za chłopa robi w koalicji, powiedziałbym, ja chłop z chłopa, że ani doktorem, ani chłopem być nie potrafisz, człowieku, boś stracił chłopski rozum. Kiepskim parobkiem tylko w koalicji być możesz. Wstyd przynosisz chłopom. No, ubliżałem niektórym, ale nie tak, jak oni mnie opluwali. I ubliżali mi, bo on ksiądz. Nastawiłem im drugi policzek, gdy bili mnie po mordzie, więc powiedziałem, Panie Jezu, nie wytrzymam, brakło mi cierpliwości. Muszę oddać prawym sierpowym i trochę milżej. W państwie prawa powinienem siedzieć w więzieniu. Mogę posiedzieć, ale mam 80 lat, więc nie posiedzę, ani nie poleżę długo. Myślę, że siedział nie będę, bo tylu drani, którzy gorsze plugastwa i kłamstwa mówili, aż cuchnący zapach ich słów przez szkło ekranu czułem, chodzą wolni, jak za czasów Piłata. Gdyby sprawa doszła do Piłata, my z nim pomówimy. To się da załatwić. Dzikie sądy, dzika demokracja, o tempora o mores. Mnie, człowieka wbudzonego ze śpiączki, stać tylko na to, bym wzywał Bożej pomocy, bym przywołał ponad wiecznych, bym groby wyklętych otworzył na świadectwo bezbożnym i obudził Warszawę i Polaków zadrzemionych. Obudźcie się, póki jeszcze czas, bo z tej nienawistnej sytuacji żaden anioł z nieba, ani żaden mąż stanu nas nie uratuje. Uratować nas może tylko kataklizm, bo taki świat zgniły bezbożnością, że zmurszały nienawiścią, zginąć musi. Pogruchocę was, Pan Bóg, jak ten garniec. Owo jest demokracja wasza. O nie daj Boże, ale wtedy reszta ocalałych przeprosi Boga i siebie nawzajem i przypomną sobie ocaleni, że jednego mamy Ojca w niebie, a Matką jest nam ziemia miła. My zaś braćmi jesteśmy. Ale zanim co będę targował się z Bogiem jak Abraham, a jeśli w tej Warszawie będzie 40 sprawiedliwych, ocalisz to miasto? Tak. Panie, Miej cierpliwość. A jeśli będzie tylko 10 wierzących, ocalisz Warszawę? Tak. Nie znalazłeś nawet 10? Więc stanie się Sodoma i Gomora. Ja nie straszę. Takie są dzieje grzechu. Ale ja jestem chłop i będę się wadził z Bogiem dalej. Panie, wiem, że ten naród jest kutliwy, zawisny i niewdzięczny. Dałeś nam wodę ze skały, mannę z nieba na co dzień, przepiórki na święta, ziemię, dom i wolność. Dałeś nam na zawsze, a oni zbudowali tęczę LGBT na Placu Zbawiciela. Profani. Zapałałeś gniewem, o Panie, chciałeś wyniszczyć ten naród, a ja, sługa służebnicy, błagam, ocal nas, Panie. Boże Piastów, Jagiellonów, Sobieskich, Kościuszków, niech nie mówią w Brukseli, oto ich Bóg, który wyprowadził ich z niewoli, aby ich wytracić w drodze do wolności. Ocal ich, Panie, a jeśli trzeba, to raczej zabij mnie. Ich ocal. Od Mojżesza to umiem. Uspokójcie się, Polacy bracia, jeśli jeszcze trochę myślenia i sumienia w was zostało. Zieloni, nie wygłupiajcie się. Bronicie żabek w Raspudzie, a dzieci w Warszawie zabijają, a wy nic. Zabójcami jesteście zielonymi, więc nie Raspuda ani Warszawa nie są wasze i żabki w Rapsudzie i dzieciątko w twoim brzuchu do Boga należą. Brońcie życia. I po co tyle krzyku? Panowie, trzeba najpierw do Komunii Świętej, potem do Unii Europejskiej. Warszawo, bądź sercem Europy, bądź oazą wolności, syreną warszawską, matką uczonych i świętych, stolicą miasta królową, zawsze wierną i nieujarzmioną. To niech się tak szybko stanie. Spraw to, Panie. Amen. Księdza biskupa Zawistowskiego. Drodzy Państwo, teraz taka mała dedykacja przed jeszcze 10 minut prawie będzie dla Ciebie dodatkowo. Mam takiego znakomitego słuchacza, pana Janka, dla niego specjalna dedykacja. W tym tygodniu odeszła do Pana i śpiewać będzie i grać już teraz dla niego znakomita polska piosenkarka z tercetu egzotycznego, pani Izabela Dziewiątkowska. Przedtem odszedł mąż, jeden ten, a to piosenka, którą zawsze grali wizytując Chicago. No nie byłem na koncercie w Kanadzie, nie wiem czy był taki, ale Amerykę, amerykańską Polonię odwiedzali bardzo często. Wyjątkowy zespół w historii polskiej rozrywki. Oto ta piosenka Zostaniemy na tej ziemi. To taki piękny, patriotyczny wiersz i w wykonaniu śpiewany, którzy zawsze śpiewali właśnie na koncertach, na spotkaniach z Polonią. Posłuchajmy.
Piękne zagrody od lat. słychać walki głos. Gdzieś nad mogiłą kwiat, tu białopióry ptak los swój zakończył, tworząc nowy świat. Zostaniemy na tej ziemi, krew swą przelewał mój ojciec i stary mój dziad. Zostaniemy na tej ziemi, tutaj mamy swe strzechy i piękne zagrody od lat. Piękne zagrody od lat. Zostaniemy na tej ziemi, tu gdzie kreską przelewał mój ojciec i stary mój dziad.
Wokalista zespołu Tercetu Egzotycznego śpiewa już dla Pana Boga. A teraz skończy się Dorotka. Fragment jeszcze, czas ucieka.
Wracamy do Potowu Szwedzkiego i chciałabym chociaż Państwu, chociaż króciutko pokazać postać przeora Kordeckiego. Wielu ludzi do dzisiaj zadaje sobie pytanie, czy przeor Kordecki był fantastą czy realistą? Ojciec Kordecki był Bożym realistą. Nie podjąłby walki bez nadziei zwycięstwa. Z nadprzyrodzonym realizmem szaleńców Bożej sprawy ujrzał ratunek i ocalenie w tej, która dana jest jako pomoc ku obronie naszego narodu i która, jak sam mówił, tarczą jest Królestwa Polskiego. Dzięki wewnętrznemu natchnieniu był przekonany, że siły piekielne nie przemogą mocy niebieskich. Nie wstąpi noga heretyka w święte mury sanktuarium. Oczyma duszy widział nowe cuda, jakie wkrótce wydarzą się na Jasnej Górze. Znał bowiem serca Polaków zespolone wiarą, serca pełne nadprzyrodzonej łaski, doświadczone tyloma już cudami opieki Matki Najświętszej. Gdy spoglądał od tronu jasnogórskiej Pani na Polskę, widział gdyby polskie dzieje. To nie był naród istniejący od wczoraj, od minionego wieku. To nie była społeczność, która mogła przeminąć. Maryja Jasnogórska była matką przyszłych pokoleń i wieków. To dostojeństwo wieków odczuć może każdy na Jasnej Górze i nie tylko tu. Boga Rodzica z Jasnej Góry idzie jakby przez całą polską ziemię, królując naszemu narodowi. Można jednak stawiać pytanie o to, jak to się stało, że regularne wojsko szwedzkie, złożone z kilku tysięcy żołnierzy, wyposażone w działa, z możliwością uzupełnienia posiłków, bezskutecznie oblegało przez 40 dni gromadę 160 żołnierzy od pługa, 20 szlachty, 70 zakonników klasztoru jasnogórskiego? Czym wytłumaczyć ten niepojęty fakt? Czy można to zwycięstwo odłączyć od głębokiej wiary oblężonych, od postawy księdza Kordeckiego jako rycerza Boga Rodzicy? Znając dokładnie przebieg szwedzkiego oblężenia, każdy musi zadać i to pytanie, czy Jasna Góra mogła ocaleć? Odpowiadając, czy tego się chce, czy nie, trzeba widzieć w obronie Jasnej Góry rzecz Bożą. O tym był przekonany od początku ojciec Augustyn, głęboko wierząc w zwycięstwo Matki Bożej. U jej stóp nikogo się nie lękamy, przekonywał. A to laborum moje, rzekł jednego dnia, wskazując na obraz Matki Boskiej wiszącej na ścianie. W tym znaku zwycięstwo. Cudowny obraz jako żołnierska tarcza i chorągiew, jako znak nadziei zwycięstwa, to przekonanie wypływające z natchnienia Bożego, starał się wszczepić każdemu z obrońców. Sam czuł się pośrednikiem, w pełnym tego słowa znaczeniu, między Panią Jasnogórską a własnym narodem. Ufając w pomoc Maryi, nie zaniedbał jednak niczego, aby klasztor przygotować do obrony. To jest fenomen prawdziwej wiary. Bóg pomaga tym, którzy Go o to proszą, którzy z Nim współdziałają. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Wspomniany kaznodzieja jasnogórski Dionizy Lobrzyński przytacza z żywotów ojców Kościoła opowieść o pewnym wieśniaku, którego ziemia przynosiła więcej plonów niż ziemia innych wieśniaków. Gdy zapytano, jak to się dzieje, odpowiedział, żeby się nie dziwili, ale on ma zawsze taką pogodę, jaką chce. Na pytanie, a jak to możliwe? A wieśniak odpowiedział, nie chcę innej pogody, jak tylko taką, jaką chce Bóg. Chcę tylko tego, czego chce Bóg. I dlatego On daje mi owoce takie, jakich pragnę. I przeor Kordecki, zdając się na wolę Bożą, przyjmował z góry wszystko to, co może go spotkać, ale nie zaniedbał żadnego obowiązku, który do niego należał. Dlatego razem z zakonnikami, żołnierzami z klasztornej załogi osadzał lufy dział na nowych lewatach, wnosił kule z arsenału i kładał je przy armatach na bastionach, pomagał czyścić muszkiety, nie zapomniał przy tym, że jest także duchowym komendantem załogi. Spędzał więc długie godziny na modlitwie osobistej, prowadził nabożeństwa, procesję z Najświętszym Sakramentem po jasnogórskich wałach. Nierzadko będzie także staczał walkę współbraćmi zakonnikami, z jasnogórską załogą, z pozostającą tam szlachtą, a mówiąc szczerzej, z narodowym polskim sumieniem. Czy ta obrona była sprawdzianem wierności Polaków Matce Najświętszej? Myślę, że wszyscy Polacy przekonali się dość szybko, że w obronie Jasnej Góry chodziło o przywrócenie ładu moralnego w ojczyźnie, o nowe zaufanie Bożej opatrzności, która za pośrednictwem patronki klasztoru pozwoliła obudzić duchową moc Polaków. Czyli, że w przeorze kordeckim w obronie Jasnej Góry spełniła się szczególna, ponaddziejowa misja obrony katolicyzmu w Polsce i Europie. Atakując Jasną Górę, król szwedzki chciał zniszczyć jedynie polską pociechę klasztor Najświętszej Panny Częstochowskiej, w którym znajdował się czczony w całym chrześcijaństwie obraz Boga Rodzicy, pragnął zniszczyć cześć dla Matki Bożej w kraju katolickim. Dlatego słusznie ojciec Kordecki w Nowej Gigantomachii stwierdza, pilnie na to zważać trzeba, żeśmy się podjęli bronić Kościoła Bożego i dobra całej najdroższej ojczyzny. Kiedy więc podczas oblężenia większość konwentu przygoliła się ku decyzji poddania klasztoru, przeor umocnił postawę obrońców słowami zachęty do wytrwałości, do zwrócenia się o pomoc do Najświętszej Maryi Panny. Od samego początku oblężenia zdecydowanie zaapelował do obrońców, aby swoje życie poświęcili obronie czci Boga Rodzicy. Argumentował z niejakim wrzutem, cóż to za wiara nasza, cóż za miłość, co za wdzięczność względem tak hojnego Boga, która w lekkim niebezpieczeństwie utraty doczesnego dobra daje się odwieść od obrony i zabezpieczenia skarbca niszczącego niebiańskie dary wiecznego Króla.
I to już jest dzwonek, koniec naszej lekcji.
Dziękujemy
historii.
Państwu.
Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia za tydzień, jak zwykle o 18.30. Żegnają Państwa
Dorota Josz, szczęść Boże.
Ireneusz Milczarczyk. Jeszcze jeden znakomity utwór. Gdzie są te lasy, gdzie są te góry? Tercet egzotyczny.
Gdzie te lasy?